Audycja sponsorowana. Zorganizowani mają lepiej. Audycja rzeszowskiej Solidarności.
Monika Lugowicz, witam radiosłuchaczy. Dzisiaj moim rozmówcą jest Stanisław Alot, działacz opozycji antykomunistycznej, który jako członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Internowanych w obozach wojskowych podczas konferencji 12 kwietnia w Stalowej Woli wygłosił prelekcję pod tytułem Obóz w Czerwonym Borze jako forma represji stosowana przez SB. Panie Stanisławie, dlaczego to osoby represjonowane muszą podejmować inicjatywy, żeby informacje o tych wydarzeniach z 1980 lat nie uległy zapomnieniu?
Bo z nami jest w zasadzie tak, jak jeszcze kilkanaście lat temu było z żołnierzami wyklętymi. Nas nie ma w oficjalnym przekazie historycznym. A oficjalny przekaz historyczny to przede wszystkim nauczanie szkolne. Jeśli wśród represji stanu wojennego jest internowanie, ale nie ma internowania w mundurach wojskowych, to znaczy, że czegoś takiego nie było. I tu się spełnia niejako kłamstwo nieżyjącego Kiszczaka, który chyba w 2008 roku powiedział: internowanie w mundurach, w obozach wojskowych? Nie, chyba bym o tym wiedział. Kłamał, nie pierwszy raz i nie ostatni w życiu. A fakt zamknięcia ponad 1700 ludzi w listopadzie, grudniu, styczniu, lutym 83 roku, z 82 na 83 w zimie, w 10 obozach wojskowych i w 3 obozach, w których zamknięto młodych ludzi, którzy nie odbywali wcześniej służby wojskowej, byli w wieku poborowym, ale mieli nieszczęście należeć do Solidarności. Jest faktem. Rzecz w tym, że nie bardzo chcą o tym mówić. Co prawda IPN w Lublinie o tym wydał, hełminiacy wydali swoją książkę nawet. Co więcej, w roku 18 udało się 2 organizatorów, Sasina i Ciastonia, skazać nawet na 3 lata za przestępstwo polegające na niezgodnym z prawem powołaniu do wojska na szkolenie w Chełmnie, ale w sumie ta wiedza ciężko się przebija. Jest wystawa w Sejmie, która czasem się pojawia. Koledzy z Solidarności na 40-lecie dali się przekonać i zorganizowali. Jest taka wystawa na planszach. Byłem jej konsultantem, pisałem wstęp do katalogu. Więc tak, coś jest, tylko nie w obiegu powszechnym. To jest dla kogoś, dla niektórych. A przecież wyrwanie nas z domów i zamknięcie w mundurach tylko dlatego, żeby zwalniać z internowania i żeby już nie było tego, co państwa zachodnie wytykały PRL-owi. No jak to? Wsadzacie do więzienia ludzi bez wyroku? No więc wypuścili. Wtedy, kiedy nas zamykali, wypuścili 308 naszych kolegów z internowania. Mnie wypuścili trochę wcześniej z internowania. Tylko po to, żeby nas zamknąć w obozach wojskowych.
Panie Stanisławie, czy Instytut Pamięci Narodowej nie może podjąć działań, które by o tych wydarzeniach mówiły głośno, wyraźnie, a przede wszystkim, żeby one były ogólnie dostępne?
To jest trudne, bo ogólnodostępne polega na tym, że jeśli ja jestem w Stalowej Woli i mówię, i tam przychodzi kilkudziesięciu młodych ludzi oprócz nas, tych, którzy jeszcze przeżyli te obozy, albo w Rzeszowie dla klubu Czyplińskiego i znowu dla młodych ludzi mam wykład ogólny, albo ukazuje się publikacja po spotkaniu przed kilkunastu laty w Warszawie, w IPN-ie właśnie, bo Kiszczak nazwał to inteligentną formą internowania. Ja nazwałem to perfidną i na szczęście mój tytuł został powiedziany, bo cóż to za inteligencja, kiedy chodziło o złamanie ówczesnych praw wszystkich. Tylko po to, żeby powiedzieć państwom zachodnim, od których PRL zależało, chodziło o zadłużenie Polski, że nie, no my na to wojska możemy powołać w zasadzie no, dla obrony, kogo chcemy, no nie wciskajcie się, nie możecie nam tego zarzucać. Natomiast na czym to polegało? Na tym, że ponad 1700 z nas, zgodnie z wytycznymi, które sporządzono w porozumieniu na wysokich szczeblach w Ministerstwie Spraw Obrony, w Ministerstwie Obrony Narodowej i w MSW oraz w SB i w USW, wyznaczono sobie taką listę do zrobienia. Zobowiązano SB, żeby SB zrobiło taką listę. Na początku mieli to być koledzy tacy bardziej znani, prawda, łącznie z Lechem Kaczyńskim, z Januszem Pałubickim, potem uznano, nie, weźmiemy tych z dużych zakładów pracy, tych, których mamy podejrzenie, że pracują w kolportażu, jak oni nazwani, w łącznikowaniu, i tych, którzy stanowią jądro nielegalnej Solidarności. Pamiętajmy, że właśnie w październiku z 1982 roku zdelegalizowano Solidarność i zaczęto tworzyć nowe związki. To oni będą przeszkadzali. I tych ludzi weźmiemy w mundury, weźmiemy do wojska. Na co? No nieważne, posiedzimy. Do tego perfidnego planu było jeszcze to, że obojętnie, czy ktoś z nas przekraczał limit wieku, na początku limit wieku był 28, potem 35, potem się okazało, że powyżej 40, jeśli nawet ktoś miał wbitą kategorię B, czyli w tej chwili niezdolny do służby, tak jak świętej pamięci Stefan Hady, który zmarł w tym roku, który miał operację kręgosłupa i miał kategorię B, w tym momencie nie ruszać go, no bo jak? A w Czerwonym Boże był pierwszym, który dostał karę aresztu, bo krzywo stał. No jak miał stać prosto po operacji kręgosłupa? Jak stoicie? 2 tygodnie paki! Kolega wcielony do wojska, również o kulach, przez kilka tygodni, zanim go wreszcie z łaskawie nie zwolniono, godzinę wcześniej wychodził do stołówki odległej około 3 km na kulach pod eskortą, kulał, aż doszedł, zjadł, kulał, aż wrócił do budek, w których mieszkaliśmy w wagonach, a nie w koszarach. Koledzy mieszkali w namiotach, tylko nieliczni nas szczęśliwcy mieszkali w koszarach. A potem godzinę przed obiadem znowu o kulach, kulał, aż doszedł, zjadł obiad i znowu wrócił. To było jego szkolenie wojskowe. Czy więcej trzeba dodawać? Mieszkaliśmy w domkach w Czerwonym Boże, złożonych z 3 wagonów towarowych zetkniętych z sobą dłuższymi bokami, na które był dach z eternitu i płyta paździerzowa z zewnątrz. Przekonywałem kolegów, że może zatkamy, wepchniemy między wagony, a te paździerze liście, to może troszeczkę to powietrze zatrzymamy. W środku były 2 piecyki do ogrzewania, ale te piecyki grzały tylko wtedy, kiedy się paliło, to były zwykłe kozy. No i okazało się, że oprócz ćwiczeń, które będziemy mieli mieć, to musimy co 2 godziny budzić 2 do 1, 2 do 2 piecyka, bo jeśli koza zgasła, to zapalanie trwało 40 minut, pół godziny, a w tym momencie robiło się po prostu zimno. Na zewnątrz było kilkanaście stopni mrozu, byliśmy w końcu w Czerwonym Boże, biegunie zimna Polski. To ci, którzy spali obok kóz, spływali potem. Ci, co spali dalej, niżej, ich koce przymarzały do wilgoci ściekającej po wagonowych ściankach. W środku było przejście, ale takie, że połowa się ubierała, a połowa leżała na łóżku, nie mogła wstać. Ci dopiero wyszli do środkowych, tam mogli zejść się ubrać. To, że w Czerwonym Boże większość, 2 kompanie, to byli ludzie, którzy nigdy wcześniej w wojsku nie byli. I dla nich ciężkie buty, mundury, ćwiczenia i onuce. Kto wie, co to są onuce? Bo skarpet nie wolno było używać. Prowadziły do tego, że już po jednym dniu, po kilku dniach tym bardziej, całe nasze mundury, zwłaszcza buty, były wilgotne, były mokre, nie było gdzie tego wysuszyć. Ciężkie buty i onuce, na początku 70, za chwilę 110, miało obdarte buty i przeziębienia, obdarte stopy, nie buty, obdarte stopy do krwi. Ratunkiem na to miało być miękkie obuwie, tenisówki, ale do tenisówek z kolei onuce nie wchodziły, trzeba było pożyczać od kogoś większe tenisówki. Koledzy, którzy byli w hełmie, mieszkali w namiotach, bez podpinki. Też była jedna koza w środku. Mieszkali w międzywalu, między wałem przeciwpowodziowym a Wisłą, która gdyby wylała, to by ich zalała. Mieli się uczyć na saperów. Nie dostali dystynkcji wojskowych. Tam byli ludzie po przeszkoleniu. Niektórzy z jedną belką, niektórzy kaprale. Nie, nawet plutonowi u nas też byli. Dostali mundury bez odznak. Szykana, degradacja. Nie wolno tego robić. Przestępstwo wojskowe. Mieli to być ludzie z dużych zakładów pracy. Ja byłem ze szkoły. Zawdzięczałem to prawie na pewno nieżyjącemu dyrektorowi Dereniowi, który nie mógł znieść, że w jego socjalistycznej szkole, jak wybuchła Solidarność, to prawie wszyscy pracownicy i nauczyciele wstąpili do Solidarności, a na swojego szefa wybrali Stanisława Lota. Na pewno przyczynił się do tego, będąc sekretarzem i w miejskich władzach, że jak to możliwe? Między innymi było to niezgodne nawet z tym aktem powołania, według których nas do tych obozów wsadzano. Byliśmy jedynym zresztą obozem, który dostał broń do ręki. Inni tego nawet nie dostali.
Dziękuję Państwu za uwagę, a do wysłuchania drugiej części rozmowy ze Stanisławem Alotem zachęcam za tydzień.
Zorganizowani mają lepiej. Audycja rzeszowskiej Solidarności. Audycja sponsorowana.